Laudetur Jezus Chrystus.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Katecheza, formacja księży i zwalczanie AIDS. Te zadania duszpasterskie Benedykt XVI postawił Kościołowi Południowej Afryki.
Omówimy papieskie przesłanie, rozmawiać będziemy z arcybiskupem Durbanu, kardynałem Wilfriedem Foxem Napierem.
Prałat Krzysztof Nykiel przybliży procedurę roboczych kontaktów papieża ze swą dawną dykasterią.
A ksiądz Roman Dzwonkowski w ramach swej audycji historycznej opowie o kościele na Syberii i w Kazachstanie.
10 czerwca na magazyn zapraszają Państwa ksiądz Józef Polak
i Barbara Marczewska.
Ewangelizacyjne zadania Kościoła krajów południowej Afryki wobec aktualnych wyzwań, takich jak AIDS, wskazał papież tamtejszym episkopatom. Na wspólnej audiencji przyjął biskupów z 5 państw – RPA, Botswany, Suazji, Namibii i Lesoto. Zakończyli oni wizytę Ad Limina Apostolorum.
Benedykt XVI zwrócił uwagę, że katolicy w tych krajach są mniejszością. By mogli pełnić swą misję dawania świadectwa autentycznej nauce Ewangelii, trzeba ich przygotować odpowiednią katechezą. Duże znaczenie ma właściwa formacja księży. Mają oni na wzór Chrystusa oddać się całkowicie służbie braciom poprzez celibat. Biskupi winni im pomóc, by nigdy nie był on dla nich ciężarem, ale służył życiu. Kapłani mają być ludźmi Eucharystii. Również w chrześcijańskiej rodzinie dzieci uczą się rozumieć centralne miejsce tego sakramentu w życiu chrześcijańskim. Rodzinie tak cenionej w afrykańskiej tradycji zagrażają dziś rozwody, aborcja, prostytucja, handel żywym towarem i mentalność antykoncepcyjna. To wszystko ma negatywny wpływ na moralność seksualną.
Brother bishops, I share your deep concern.
Bracia biskupi, podzielam wasz głęboki niepokój spustoszeniem powodowanym przez AIDS i związane z nim dolegliwości. Modlę się szczególnie za wdowy, sieroty, młode matki i wszystkich, których życie zniszczyła ta straszna epidemia. Zachęcam do dalszych wysiłków w walce z wirusem, który nie tylko zabija, ale poważnie zagraża gospodarczej i społecznej stabilności kontynentu. Kościół katolicki zawsze był na pierwszej linii zarówno w zapobieganiu, jak i w leczeniu tej choroby. Tradycyjna nauka Kościoła dowiodła, że jest jedyną niezawodną drogą zapobiegania szerzeniu się wirusa HIV. Dlatego chrześcijańskie małżeństwo i wierność jako źródło miłości, radości, szczęścia i pokoju, a czystość jako gwarancję bezpieczeństwa należy nieustannie ukazywać wiernym, zwłaszcza młodzieży.
Najważniejszą rzeczą dla nas podczas tej wizyty Ad Limina jest spotkanie z Benedyktem XVI i poznanie jego wizji Kościoła oraz praktycznych możliwości więzi między konferencjami biskupów a Watykanem, stwierdził arcybiskup Durbanu w RPA. Kardynała Wilfrida Foxa Napiera zapytaliśmy, co jest największym wyzwaniem stojącym przed afrykańskim kościołem.
Prawdziwym wyzwaniem jest dla nas nowa ewangelizacja, coś, co pozwoli ludziom zrozumieć, że wraz z nowym papieżem przyszła i nowa wizja, która po części jest kontynuacją wizji Jana Pawła II. Chodzi o nową ewangelizację nie tylko w sensie katechezy i zdobywania wiedzy o wierze, ale także rzeczywistego życia Ewangelią. Jestem przekonany, że przykład, jaki nam dał Jan Paweł II w dniach cierpienia, agonii i pogrzebu, to był przykład, jak ważną rzeczą jest wyraźne przewodnictwo w Kościele. Ludzie mają wówczas jasną świadomość najważniejszych wartości, które należy zachować w społeczeństwie. Myślę, że jedną z najważniejszych wartości podkreślanych przez Jana Pawła II była świętość ludzkiego życia i jego absolutny priorytet we wszystkim, co robimy. Podczas gdy opracowujemy nowe prawa i konstytucje, musimy to robić w oparciu o podstawową wartość życia.
Jakie znaczenie w południowej Afryce ma obecnie sprawa pojednania?
Dla nas w południowej Afryce zawsze było ono bardzo ważne i to od samych początków nowego ustroju od 1994 roku. Kwestia pojednania, czyli łączenia ludzi podzielonych wcześniej przesądami, a jeszcze wcześniej przez ustrój czy ustawodawstwo. Dla episkopatu ważne było, aby Komisja Prawdy i Pojednania nie została ograniczona do wydarzenia jednorazowego, ale by stanowiła wyraz duchowego pojednania. Przewidywaliśmy również, że Kościół w dziele pojednania odegra bardzo ważną rolę, Dlatego przygotowaliśmy plan duszpasterski, który miał dwa istotne cele. Budowanie jedności i wspólnoty wszystkich członków Kościoła, to znaczy znoszenie istniejących w przeszłości podziałów. Drugim celem było wnoszenie tego doświadczenia w życie społeczne, by ukazać całemu narodowi, że zjednoczony Kościół naśladuje Chrystusa.
Jakie dostrzega ksiądz kardynał nadzieje na trzecie tysiąclecie?
Że Kościół będzie wzrastał w poznaniu Ewangelii, a zwłaszcza sposobów jej wyrażania poprzez wartości i dzieła kultury, które sprawiają, że nasza relacja z Bogiem nabiera znaczenia. Na przykład dla Afryki bardzo ważny jest śpiew i taniec. Istotne są też żywe celebracje. Dlatego ważna jest refleksja nad tym, jak zapewnić, by sprawowanie Eucharystii i innych sakramentów płynęło z głębi serca i wyrażało radość czy smutek, kiedy wymagają tego okoliczności. Chodzi o większą ekspresję również przez gesty, a nie tylko słowa.
Mówił kardynał Wilfried Fox Napier, arcybiskup Durbanu w RPA.
Wieczorem Benedykt XVI spotkał się z sekretarzem Kongregacji Nauki Wiary, arcybiskupem Angelo Amato. Jak wygląda regularny kontakt papieża z kongregacją, którą kierował przed swym wyborem? Ojciec Stanisław Tasiemski zapytał o to prałata Krzysztofa Nykiela z tej dykasterii.
Tak jak to było zawsze, tak to jest ustalone w regułach współpracy z kongregacją. Jest tak zwane spotkanie według tabeli, gdzie w każdy piątek przełożeni bądź prefekt, bądź sekretarz udają się do Ojca Świętego, aby przedkładać Ojcu Świętemu rozmaite trudne sprawy, które wymagają jego ostatecznej decyzji.
Ojciec Święty wie doskonale, co się dzieje. Czy daje jakieś wskazówki, którędy podążać w tych różnych sprawach dotyczących wiary Kościoła, ale także i tych spraw dyscyplinarnych, które podlegają kongregacji?
Myślę, że tak jak było za Jana Pawła II, za naszego ukochanego papieża, tak samo będzie za obecnego pontyfikatu, gdzie to właśnie Piotr naszych czasów jest głową Kościoła i tym światłem, które przypomina, że w centrum naszej drogi, w centrum naszych zadań musi być Chrystus, Zbawiciel świata, Zbawiciel człowieka.
Oczywiście też są te różne sprawy, które dochodzą ze świata. Czasami agencje mówią właśnie o tych trudnych sprawach. Jak udaje się pogodzić sprawiedliwość i miłosierdzie? Dwie rzeczy, które nie są zapewne łatwe.
Można powiedzieć krótko, że nie ma sprawiedliwości bez miłosierdzia, ale nie ma też i miłosierdzia bez sprawiedliwości. Myślę, że Kościół jest matką i nauczycielką. Jako nauczycielka uczy, jak winny postępować jej dzieci i jako dobra matka potrafi też przebaczać, potrafi też przygarniać swoje dzieci, te, które mają skruszone serca, te, które chcą być w pełnej jedności z Kościołem.
Dziękuję bardzo za przybycie do studia. Naszym gościem był ksiądz prałat Krzysztof Nykiel z Kongregacji Nauki Wiary.
Bóg zapłać.
Uroczyste otwarcie procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Jana Pawła II odbędzie się we wtorek 28 czerwca w Bazylice Świętego Jana na Lateranie. Nastąpi to podczas pierwszych nieszporów uroczystości Świętych Piotra i Pawła o godzinie 19. Tę oficjalną zapowiedź podał kardynał Camillo Ruini, przemawiając w Katedrze Wiecznego Miasta na zakończenie diecezjalnego sympozjum o rodzinie.
Będziecie moimi świadkami. Dzieje Kościoła katolickiego w Rosji sowieckiej. Przed mikrofonem ksiądz Roman Dzwonkowski.
Kościół katolicki w Kazachstanie i na Syberii. Pierwsze ośrodki zorganizowanej opieki religijnej dla diaspory katolickiej w Kazachstanie powstały w drugiej połowie XIX wieku. Skupiali się w nich zesłańcy polityczni i emigranci zarobkowi z ziem polskich. 1936 roku w wyniku deportacji z Ukrainy w Kazachstanie znalazło się ponad 60 tysięcy Polaków. Wyrzucani w step, budowali prymitywne schronienia, często w ziemi, by przeżyć zimę. W pierwszym roku zesłania zmarła duża część małych dzieci i ludzi starszych. Jakiekolwiek przejawy życia religijnego były bezwzględnie karane przez władze sowieckie. Gdy w czasie pogrzebu jednego z zesłańców, zmarłego w 1941 roku w miejscowości Stiepnoj w Kowczetawskim obwodzie, jedna z obecnych osób, Leonida Ilnicka, wdowa i matka trojga małych dzieci, rozpoczęła modlitwę Anioł Pański, odmówiono następnie przez wszystkich obecnych, została tego samego dnia w nocy aresztowana i słuch o niej zaginął. Życie religijne trwało jednak w podziemiu i było jedynym oparciem moralnym w tragicznej doli zesłańców. W roku 1941 do Kazachstanu deportowanych zostało kilkaset tysięcy Niemców z Powołża i okolic Odessy. Odtąd Kazachstan stał się, pomimo powojennych wyjazdów pewnej części Polaków na Ukrainę, a w latach 80. większości Niemców do Niemiec, największym, bo liczącym kilkaset tysięcy osób, skupiskiem katolików w głębi dawnego ZSRR. Pozostawali bez jakiejkolwiek opieki duszpasterskiej. Życie religijne trwało jednak w konspiracji, w rodzinach i chatach, w których potajemnie gromadzili się ludzie na wspólne modlitwy, głównie różaniec. W 1956 roku, po uwolnieniu z łagrów, na terenie Kazachstanu grupa kilkunastu księży rozpoczęła nielegalną pracę duszpasterską wśród Polaków, Niemców i Ukraińców grekokatolików. Najdłużej pracowali tam trzej księża z diecezji łódzkiej, którzy, widząc opuszczenie religijne katolików, zrezygnowali z wyjazdu do Polski, przyjęli obywatelstwo ZSRR i rozpoczęli pracę duszpasterską. Byli to Władysław Bukowiński, Józef Kuczyński i Bronisław Drzepecki, wszyscy trzej z diecezji łódzkiej na Wołyniu. W kupionych przez ludność katolicką chatach otworzyli kaplice. Pierwszy z nich pracował w Karagandzie. Ksiądz Bronisław Drzepecki podjął pracę w rejonie akmolińskim we wsi Zielony Gaj, a ksiądz Józef Kuczyński w Tainczy w obwodzie kokczetawskim, znanej również pod nazwą Krasnoarmiejsk. Obecność księży i otwarte kaplice spowodowały masowy napływ wiernych do miejsc ich pracy i ogromne ożywienie religijne. Przez pewien czas ich działalność była tolerowana, lecz na przełomie 1958 i 1959 roku niemal jednocześnie zostali oni aresztowani i skazani na łagry. Oficjalnym powodem aresztowania była antysowiecka agitacja. Ksiądz Bukowiński otrzymał wyrok 3 lat łagrów, dwaj pozostali po 10 lat. Kaplice zostały zamknięte i zniszczone. O znaczeniu ich pracy dla tamtejszych wiernych Polaków i Niemców przez ponad 20 lat pozostających bez opieki religijnej i o tym, czym była ona dla samych księży, świadczy wypowiedź księdza Kuczyńskiego. Z otrzymanego wyroku 10 lat za pracę w Kazachstanie odbył on w jednym z łagrów w Orkuty 7 lat. W swoich wspomnieniach pisał na ten temat. Ciężko, nawet bardzo ciężko jest siedzieć 7 lat, zwłaszcza gdy już przedtem odsiedziało się 10 lat. Ale muszę przyznać, że za tamte 2,5 roku opłaci się znowu siedzieć i 7 lat. Koniec cytatu. Podobne znaczenie, choć z zupełnie przeciwnego punktu widzenia, przypisały jego pracy miejscowe władze, stwierdzając: co on zdzielał za 2 lata, to nam za 20 lat nie powiernuć. Co on zrobił za 2 lata, tego my nie odrobimy za lat 20. Przed aresztowaniem ksiądz Bukowiński w 1957 i 1958 roku odbył 5 dalekich konspiracyjnych wypraw duszpasterskich do różnych skupisk Niemców i Polaków w Kazachstanie. W opisie jednej z nich, do zapomnianej wioski w okolicy Auma-Aty, zamieszkałej przez Polaków, zanotował słowa, którymi witał go tam miejscowy patriarcha Stanisław Lewicki. Wywieźli nas pod te góry, zostawili tutaj i wszyscy zapomnieli o nas. Nikt o nas nie pamiętał. Dopiero ojciec duchowny do nas przyjechał. My takie sieroty, my takie sieroty. Płakał czcigodny patriarcha, płakał cały zebrany lud, płakał i ksiądz razem z nimi, ale były to dobre łzy. Koniec cytatu. Po zwolnieniu z łagru w 1961 roku ksiądz Bukowiński powrócił do Kazachstanu, podjął na nowo ukrytą pracę duszpasterską i pozostał tam na stałe. Był założycielem rozwiniętych później pierwszych struktur duszpasterskich Kościoła katolickiego w tym kraju. Zmarł 3 grudnia 1974 roku w Karagandzie w opinii świętości. Obok wspomnianych księży z diecezji łódzkiej pracowali tam także inni księża z Polski i skądinąd, jak na przykład ojciec Serafin Kaszuba, Aleksander Chyra, ukryty biskup rodem z Zakarpacia, a w późniejszym okresie ksiądz Albinas Dubliauskas z Litwy, budowniczy kościoła w Karagandzie, a także inni. Aż do późnych lat 60. praca duszpasterska w Kazachstanie była nielegalna, inwigilowana przez milicję i karana. Od księży wymagało to wielu wyrzeczeń i wielkiego hartu ducha. Dopiero w 1967 roku, dzięki nieustannym staraniom wiernych, zarejestrowane zostały pierwsze gminy i kaplice w Karagandzie, Auma-Acie i Kustanai. W kolejnych latach zalegalizowane zostały następne. Obecnie w Kazachstanie istnieje archidiecezja w Astanie, do której należą diecezje w Karagandzie, Auma-Ata i administratura apostolska w Atyrau. Powstało około 100 parafii i seminarium duchowne. Liczbę katolików ocenia się na około 500 tysięcy. W 2001 roku papież Jan Paweł II odbył podróż apostolską do Kazachstanu. Obecnie najliczniejszą grupę wiernych stanowią tam Polacy. Obok nich są Niemcy oraz niewielkie grupy Litwinów, Łotyszy, Koreańczyków, są także Ukraińcy, Grekokatolicy. Inne były losy kościoła katolickiego na Syberii. Już w 1812 roku jezuici polscy założyli parafię w Tomsku, do której należeli głównie Polacy, żołnierze Napoleona, wzięci do niewoli. Pierwsze kościoły budowane były przez Polaków już na początku lat 30. XIX wieku, zesłanych tam na Syberię po powstaniu listopadowym. Przed 1917 rokiem istniało ich ponad 30, nie licząc kaplic. Wszystkie zostały zamknięte i często zniszczone przez władze sowieckie w latach 20. i 30. W czasie tzw. odwilży, zapoczątkowanej przez Chruszczowa w połowie lat 50., największe skupiska katolików na Syberii, narodowości polskiej i niemieckiej, rozpoczęły starania o rejestrację gmin religijnych. W Tomsku w 1956 roku 1200 osób podpisało podanie o zarejestrowanie parafii. Starania te były bezskuteczne. Dopiero w 1982 roku katolicy uzyskali tam zgodę na otwarcie kaplicy, a 8 lat później odzyskali kościół zbudowany przez Polaków w 1833 roku. W latach 80. i 90. odrodziły się lub powstały parafie w takich miejscowościach jak Bernau, Czelabińsk, Irkuck, Omsk, 4 parafie, Nowosybirsk, dawniej Nowonikołajewsk i kilkadziesiąt innych. W 1997 roku ówczesny administrator apostolski Syberii, biskup Józef Wert, rezydujący w Nowosybirsku, liczbę katolików różnej narodowości na Syberii oceniał na 1 milion osób.
Była to audycja z cyklu Będziecie moimi świadkami w opracowaniu księdza Romana Dzwonkowskiego.
W piątkowym magazynie z Rozgłośni Watykańskiej to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do słuchania nas jutro. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.